Ksiądz prałat Stanisław Tofil w tym roku świętuje złoty jubileusz przejęcia święceń kapłańskich. Dokładnie 50 lat temu, 15 czerwca 1974 roku we włocławskiej katedrze przyjął ksiądz sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. Myślę, że takich chwil, takich momentów się nie zapomina. Jak ksiądz prałat zapamiętał ten dzień?
Wyjątkowy dzień. Ksiądz biskup Jan Zaremba wówczas był ordynariuszem diecezji włocławskiej. Przez 6 lat przygotowywałem się w seminarium włocławskim. Oczywiście wtedy były inne czasy. Było nas ponad 100, więc to nasz udział był taką radością przygotowywania się do służby Chrystusowi w Kościele. No oczywiście, jak zwykle, studiów, to wszystko trzeba było przejść, egzaminy. No i ten moment wyczekiwany święceń, przygotowanie, rekolekcje wcześniej, przygotowanie bezpośrednio później, no i oczywiście zjazd do rodziny, wyjście do katedry i w katedrze msza święta, w czasie której ksiądz biskup Jan Zaremba udzielił święceń. Pamiętam szczególnie ten moment modlitwy litanijnej, leżenie na posadzce, ta ostatnia jeszcze taka modlitwa przed samą sakrą, więc to wszystko mobilizowało i ustawiało nas tak do służby Chrystusowi w Kościele.
Księże prałacie, każdy nowy prezbiter przygotowuje obrazki prymicyjne i na tym obrazku jest także umieszczone hasło. Czy ksiądz prałat pamięta, jakie słowa wybrał i dlaczego akurat takie?
Uczyń serce moje według serca Twego. To był zwrot właśnie do Pana Jezusa. Taki znak mojego zawierzenia Chrystusowi, całej mojej posługi i prośba jednocześnie, aby mnie umocnił w tej posłudze. I tak myślę, że przez ten okres kapłański to było wypełniane.
Księże prałacie, przez okres ponad 30 lat był ksiądz prałat proboszczem w parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu. To był rok 1989, jeżeli dobrze pamiętam, początki. Był ksiądz budowniczym kościoła, ale zanim powiemy o tym, co wydarzyło się w Kaliszu, chcę zapytać też o te wcześniejsze miejsca posługi duszpasterskiej, gdzie po święceniach kapłańskich ksiądz prałat trafił na pierwszy wikariat, jakie były kolejne parafie.
Pierwszą moją placówką to był Królików, niedaleko Konina. No oczywiście ksiądz biskup mnie tam skierował. Po odczytaniu dekretu poświęcenia w auli, w seminarium, ksiądz biskup powiedział, że bracie, ty tam jedziesz zastąpić proboszcza, który wyjeżdża do Niemiec wtedy chyba. Wyjazd do Niemiec proboszcza był bardzo trudny wtedy na owe czasy, dostanie paszportu. I ludzie się dziwili tylko, jak to poświęcenie, jak już proboszczem został. Pojechałem do Królikowa i ksiądz proboszcz po tygodniu czy po 2 tygodniach wyjechał na zaproszenie do Niemiec. Ja zostałem sam. Neoprezbiter, zostaję sam na parafii. Pamiętam, że miałem wiele różnych trudnych zagadnień, które trzeba rozwiązywać. Chociażby proste sprawy kancelaryjne, które dla mnie wtedy nie były takie proste. Przy załatwianiu ślubu miałem bardzo trudną sprawę młodych ludzi, którzy nie mieli wszystkich dokumentów, przygotowań, a w końcu trzeba było szybko załatwić, bo się młoda para spieszyła. I załatwianie wszystkich innych spraw w ciągu wakacji, no nastęczało mi sporo problemów, ale no jakoś tam pokonałem. Kolejną placówką to był Kazimierz Biskupi. Miejscowość znana już od XI wieku, więc ślady takiego czasu. I jest to parafia związana z zakonem Kamedułów. Również związana jest z seminarium Świętej Rodziny. Więc w tym środowisku się jakoś utwierdzałem, umacniałem, no bo to było środowisko tam wymagające. Następna parafia to Włocławek świętego Jana, gdzie proboszczem był mój profesor. Tam miałem dobry szlif przygotowywania materiałów kancelaryjnych, prowadzenia kancelarii. No, wzorcowo, co bardzo mi się przydało przy zakładaniu nowej parafii w Kaliszu. Kolejna parafia to Słupca. Tam praca z młodzieżą. Tej młodzieży było dużo. trzeba było to ogarnąć. I później ministranci, grupy młodzieżowe, grupa nietypowych, która działała nadprężnie w parafii i nie tylko w parafii. I stamtąd zostałem skierowany do Kalisza, do świętego Józefa. U świętego Józefa byłem 2 lata i stamtąd, jak zwykle, cieśla wysłał mnie na budowę. Nowa parafia na zupełnie pustym placu. Wszystko trzeba było zaczynać od podstaw. No i to było takie tutaj dopiero praktyczne umocnienie parafii. Umocnienie moje w kapłaństwie przez pracę w tej parafii, której trzeba było od gwoździa i młotka poprzez ołtarz i sakramenty święte doprowadzić do stanu takiego, żeby można było jak najlepiej korzystać.
Księże prowadzie, przez 36 lat był ksiądz proboszczem parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu. Chcę teraz jeszcze, żeby ksiądz prowadz spojrzał na całe swoje kapłaństwo i powiedział też, co było najpiękniejszego w takiej posłudze kapłańskiej, duszpasterskiej i co było też najtrudniejszego, bo właśnie te dwie rzeczywistości ze sobą bardzo często się przeplatają, prawda?
Pan Bóg zawsze ma swój plan. My nie zawsze go umiemy odczytać. No teraz jak patrzę z perspektywy tylu lat, to właśnie dostrzegam. Pan Bóg mnie posyłał od najprostszej, najmniejszej parafijki na wiosce poprzez kolejne parafie, które miały swoje wymagania, coraz bardziej zwiększające. Do tej parafii, gdzie trzeba było zorganizować wszystko pod względem liturgicznym, duszpasterskim, ale i materialnym, budowlanym. Więc cały okres kapłaństwa to było wielkim przygotowaniem do tego, żeby pobudować, powołać nowy ośrodek i nową parafię. To wszystko było radością, tak podchodziłem. Nie było lęku, prawda, żeby tam coś, nie dam sobie rady wszędzie, choć czasy były bardzo trudne, bo ani jednej cegły normalnie nie można było kupić, lecz trzeba było sposobem to wszystko zdobywać, a cóż dopiero inne jeszcze materiały. Dlatego całe to przygotowanie i teoretyczne w seminarium i to praktyczne w tych poszczególnych parafiach, to wszystko miało znaczenie w nowej parafii, która powstawała wtedy. To był 1987 rok. Natomiast spraw, które najtrudniejsze, to cóż, może by trzeba wymienić jakieś duszpasterskie najwyżej, jakieś formalne, jakieś sprawy, które trzeba było stosować pisma, pytać, wysyłać pisma. No to są normalnie, jak i w każdej parafii można spotkać, ale w tym też nie miałem problemów, bo właśnie ważne to przygotowanie jest i w seminarium, ale później i właśnie na tych placówkach. Przechodzenie przez poszczególne placówki to dobra metoda, jeżeli się to chce dobrze przyjąć i zastosować w duszpasterstwie.
Księże prałacie, od 1 lipca 2023 roku przeszedł ksiądz prałat na zasłużoną emeryturę, ale ksiądz prałat cały czas pracuje czynnie, bo został kapelanem sióstr nazaretanek w Ostrzeszowie. Prawie rok czasu tej posługi tutaj dla sióstr. No właśnie, jak się ksiądz odnajduje w tej nowej rzeczywistości?
Właśnie to jest taka kontynuacja. Trzeba się odnaleźć. No więc jeżeli się chce odnaleźć, to jest, podejmuje zadanie, jakie mi siostry zlecają, sprawowanie mszy świętej, sprawowanie sakramentów, przygotowywanie nabożeństw. W stosunku do parafii to jest niewiele tej pracy, ale no to taka spokojna, taka sobie radosna. I spokojnie odprawić mszę świętą, nie martwić się o materiały budowlane, czy nie martwić się, że muszę jakiś podatek zapłacić.
Księże prałacie, dzisiaj mówi się wiele o kapłanach i to właśnie najczęściej w tym aspekcie negatywnym. Jakich dzisiaj świat potrzebuje kapłanów? Jaki Chrystus potrzebuje kapłanów? Jakby ksiądz prałat odpowiedział na to pytanie?
No nie ulega wątpliwości, zawsze tak teoretycznie powiemy, świętych kapłanów. Tak, to jest prawda, ale dzisiaj potrzeba też takich zwykłych kapłanów, którzy będą pracować w kościele, służyć na ambonie, służyć w konfesjonale, służyć przy ołtarzu, w salce katechetycznej, bez wymysłów własnych, bez dziwaczeń jakichś, tylko normalnie pracujący kapłan, który będzie służył dla dzieci, młodzieży, dorosłych. No musimy się bardzo bronić dzisiaj przed tym, żeby nie ulec tej pokusie wielkości, tylko pieniądze, ale tej takiej własnej wielkości, własnej pychy, która no, prowadzi do groźnych rzeczy, co nie jest ani miłe Panu Bogu, ani nam wszystkim.
Drodzy Państwo, naszym gościem jest ksiądz prałat Stanisław Tofil, który świętuje złoty jubileusz święceń kapłańskich. Ta rozmowa, księże prałacie, to dobra okazja, żeby przekazać pozdrowienia. Może właśnie do tych wszystkich ludzi, którym ksiądz prałat przez te 50 lat mógł posługiwać. I myślę, że wiele osób na te słowa pozdrowień będzie czekało, czy cały czas oczekuje.
Pozdrawiam rzeczywiście wszystkich, od pierwszej parafii do tej parafii w Kaliszu, świętych apostołów Piotra i Pawła. Pozdrawiam wszystkich parafian, pozdrawiam wszystkich, z którymi współpracowałem, którzy w sposób szczególny mi pomagali, włączali się w duszpasterstwo. No zwłaszcza teraz ta ostatnia parafia to parafia budowana, więc trzeba było sporo tych sił, takich społecznych, dobrej woli. I takich ludzi miałem. Pozdrawiam wszystkich z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła i dziękuję im za każdą życzliwość.
Księże prałacie, czego możemy życzyć na kolejne lata posługi kapłańskiej, duszpasterskiej tutaj w Ostrzeszowie?
No, żebym się dalej odnajdywał wszędzie, gdzie Pan Bóg posyła.
Jest z nami siostra Gertruda Wojtowicz, która jest przełożoną klasztoru sióstr nazaretanek w Ostrzeszowie. Proszę siostry, od niedawna cieszycie się nowym kapelanem, księdzem prałatem Stanisławem Tofilem, który w tym roku świętuje złoty jubileusz święceń kapłańskich. Myślę, że to jest też wielka radość dla sióstr, dla waszej wspólnoty zakonnej, że macie tutaj kapłana, który wam posługuje, który sprawuje każdego dnia Eucharystię, wystawia Najświętszy Sakrament do codziennej adoracji i służy też właśnie konfesjonale, czyli siostry też potrzebują kapłańskich dłoni.
Tak, myśmy bardzo długo oczekiwały na kapelana. Była też taka pewna niepewność, że księża salezjanie nie byli do końca właśnie jakoś tak zdecydowani, czy dadzą nam kapelana po świętej pamięci księdzu Władysławie Kozerze. I kiedy już doszło właśnie do takiej decyzji, że nie mają księdza, żeby tutaj właśnie nam służył, siostra prowincjalna zwróciła się do księdza biskupa Damiana. I ksiądz biskup bardzo tak z taką życzliwością wielką odpowiedział i zaczął szukać. Więc te poszukiwania, ja byłam świadkiem, one trwały parę miesięcy. Ksiądz biskup właśnie, tak jak powiedziałam, poszukiwał. I 19 marca dokładnie, kiedy wybierałyśmy się do świętego Józefa na mszę świętą odpustową, ksiądz biskup zadzwonił, w zeszłym roku to było, i powiedział, że ma księdza kapelana. I powiedział mi też wtedy tak, trochę jeszcze w sekrecie, nieoficjalnie, kto będzie, imię i nazwisko, ale prosił jeszcze zatrzymać. Mhm. Dla mnie najpierw, bo ja to usłyszałam, nawet nie zdążyłam powiedzieć siostrom przed wyjazdem, była ogromna radość i taka pierwsza, że to ze świętym Józefem, że naprawdę święty Józef tutaj tą swoją opieką nad nami nie zostawia nas. I tak jak ksiądz powiedział, bardzo potrzebujemy to kapłana i potrzebujemy dla nas to pierwsze, ale i potrzebujemy też dla tych ludzi, którzy tutaj do nas przychodzą, którzy się modlą. I jest to, wydaje nam się, że dosyć duże grono. I tak po pandemii siostry mówią, że troszkę jakby zmalała liczba, ale teraz widzimy, że naprawdę się zwiększa i chętnie przychodzą właśnie korzystając z sakramentu pokuty i pojednania, bo zawsze ksiądz kapelan służy tutaj w czasie, kiedy my mamy wystawienie od 4:30. I też przy różnych okolicznościach, przy różnych uroczystościach też jest gotowy. Jest też i tutaj zapraszany przez księży i z dekanatu też. Więc dla nas to jest naprawdę ogromna radość i też dziękujemy księdzu kapelanowi, że podjął taką posługę i że służy nam naprawdę tak całym sercem po ojcowsku. My jesteśmy za to Panu Bogu bardzo wdzięczne. Też cieszymy się, że właśnie to 50-lecie kapłaństwa będzie tutaj u nas obchodził. Myślę, że takich jubileuszy bardzo potrzebujemy dla tego dzisiejszego świata i myślę, że dla nas też, bo jest za co Panu Bogu dziękować po roku, po dwóch, a co dopiero po 50. wydaje się, że to jest taka łaska dla nas też i wierzę mocno, że Pan Bóg no nie zostawił nas w tym właśnie takim oczekiwaniu, poszukiwaniu, niepewności, bo to jeszcze i przez chorobę księdza kapelana świętej pamięci też było dużo, prawda, takich no dla nas trudnych momentów, więc nasza modlitwa też myślę, że wyprosiła u świętego Józefa. Właśnie tak mogę powiedzieć, trochę taki cud, że mamy tutaj właśnie księdza kapelana. No właśnie do naszej takiej dyspozycji właśnie od strony duchowej. Za to jesteśmy wdzięczne Panu Bogu, pierwsze księdzu biskupowi i księdzu kapelanowi, że to chce u nas być.
Ksiądz prałat Leszek Szkopek, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej w Ostrzeszowie. W tym roku świętuje srebrny jubileusz święceń kapłańskich. Dokładnie 25 lat temu, 27 maja 1999 roku w katedrze kaliskiej pod wezwaniem świętego Mikołaja z rąk księdza biskupa Stanisława Napierały, pierwszego biskupa kaliskiego, przyjął ksiądz prałat sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. Jak ksiądz zapamiętał ten dzień? Bo myślę, że on w naszej kapłańskiej pamięci jest ciągle żywy.
Tak prawdę mówiąc, to spotkanie przy mikrofonie dzisiaj jest jakimś może takim początkiem uświadomienia sobie tego jubileuszu, bo przyznam się, że nie, że z niewdzięczności, ale z jakąś ostrożnością myślę o czasie, który ma przyjść, bo tak jak ksiądz dyrektor zaznaczył, to będzie 27 maja, to jest jeszcze parę tygodni. Myślę o tym z ciągle też niegasnącym zadziwieniem, to znaczy jest we mnie pewien rodzaj zachwytu nad prowadzeniem Bożym, którego doświadczyłem, ponieważ znalazłem się właściwie w tej diecezji niby w sposób oczywisty, bo stąd pochodzę, ale moja droga do kapłaństwa była trochę inna. Rozpoznałem najpierw powołanie do życia zakonnego, i podjąłem formację rzeczywiście, najpierw w nowicjacie, a później seminarium Zgromadzenia Księży Salwatorianów. Wtedy także nowicjat był w Bagnie koło Wrocławia, taka specyficzna nazwa, ale przepiękne miejsce. I studia filozoficzno-teologiczne także w Bagnie. Piękne doświadczenie. Do dzisiaj nie mogę pojąć, jak to się stało, że tam byłem, nie jestem i ani nie czuję zawodu z tego powodu, że tam poszedłem, ani że odszedłem. Mam jedno i drugie w pamięci jako pewien Boży dar. A potem to, że znalazłem się w diecezji kaliskiej. W którymś momencie dostałem też taki jakby rodzaj światła. Jak to się stało? Nie chcę tak wszystkiego jakoś, no tak, no może to źle zabrzmi, ale uduchowić. Ale jestem przekonany, że gdzieś początek tego mojego przeniesienia się z tamtego zgromadzenia do diecezji kaliskiej jest związany ze świętym Józefem. Związany jest z peregrynacją obrazu świętego Józefa. Pamiętam, że jako kleryk salwatoriański zostałem zaproszony do mojej rodzinnej parafii w Grabowie nad Prosną przez ówczesnego proboszcza, księdza Bogdana Kitę. Było nas wtedy w zgrabowskiej parafii bardzo wielu kleryków, nie wiem czy nie siedmiu prawie wtedy. Wszyscy byliśmy w jakichś zgromadzeniach zakonnych, salezjanie, palotyni, franciszkanie. No i salwatorianin. Wtedy rzeczywiście przedstawił nas ksiądz proboszcz księdzu biskupowi Stanisławowi, który przyjechał na tę peregrynację do Grabowa. W swoim stylu, z taką rzutkością mówi, że a my mamy tylu kleryków. A ksiądz biskup Stanisław tak spojrzał, mówi, a w naszym kaliskim seminarium nie ma ani jednego. Potem pamiętam, że chyba całą noc spędziłem na modlitwie przed tym obrazem. O, to taka gorliwość dobra, klerycka. Ja nie wiem, czy ja wtedy tak to poczułem, ale potem za jakiś czas znalazłem się jeszcze w innym miejscu, gdzie była ta peregrynacja, jeszcze trwała i wtedy tak poczułem, że to chyba nie jest to miejsce, w którym się znalazłem. Od strony ludzkiej to oczywiście miałem takie swoje argumenty, tam powiedzmy znalazłem się w takiej przestrzeni funkcjonowania zgromadzenia jako kleryk, zaangażowany w takie różne rzeczy wydawnicze. Składaliśmy gazety, książki, przygotowywaliśmy do druku, angażowałem się w radio wrocławskie, jeździliśmy jako klerycy. Ja się zorientowałem, że właściwie siedzę w tamtych latach, 90. cały czas przed komputerem, że coś robię, składam. To też dawało satysfakcję, no to było tam jakoś też doceniane, więc można się było też w tym odnaleźć, a nawet i jednocześnie zagubić. Ale pomyślałem sobie, przecież ja chciałem być takim księdzem między ludźmi. No i wtedy pomyślałem, że przeniosę się do diecezji. Rzeczywiście zaryzykowałem, bo poprosiłem o to, żebym mógł odejść stamtąd i dopiero zacząłem starać się o to, żeby przyjęto mnie tutaj, więc nie miałem pewności, czy to się uda. Nigdy nie zapomnę bardzo dobrej rozmowy z rektorem seminarium w Bagnie, księdzem Albertem Poloczkiem, który mi dużo rzeczy wtedy poukładał w głowie. Też powiedział, mówi, chyba robisz błąd, ale nie mogę cię zatrzymać. No i poszedłem rzeczywiście stamtąd. Dał mi możliwość, by skończyć studia w sensie takim no, naukowym sensie, żeby skończyć magisterkę, obronić ją w ramach wydziału we Wrocławiu. I no to był duży gest takiej życzliwości. I potem nie zapomnę tak samo bardzo wspaniałej rozmowy z księdzem biskupem Stanisławem, który tu z kolei mnie przyjął. No miałem to takie wyjątkowe szczęście, że ksiądz biskup mnie przyjął, dołączył do 6 roku, tam odszedłem po 5, więc nie straciłem roku na jakąś powiedzmy dziekankę czy coś w tym rodzaju. Natomiast nie byłem wyświęcony na diakona. Zupełnie niedawno obchodziłem 25-lecie diakonatu, bo 27 lutego zostałem wyświęcony w kaplicy seminaryjnej w Kaliszu na diakona razem z księdzem Pawłem Mądrawskim przez księdza świętej pamięci biskupa Teofila Wilskiego. No a potem właśnie dokładnie po 3 miesiącach ten prezbiterat. Rozmowa pełna dobroci i życzliwości księdza biskupa Stanisława. To był taki rok, też to pamiętam jak dzisiaj, bo w tym roku zmarła też moja mama. Kilka miesięcy wcześniej, a tak naprawdę ta rozmowa była kilka tygodni po tej śmierci, bo potem to przyjęcie, no to wiadomo, już tam wakacje, ale mama w lutym zmarła. Pamiętam taką serdeczną empatię też w tym temacie księdza biskupa. On o tym wiedział, o tej śmierci, jakoś też umiał to jakoś nawiązać do tego. To było takie poruszające. I potem odesłał mnie do księdza rektora, księdza Jacka Ploty. Nigdy nie myślałem, że potem się okaże, że tyle rzeczy potem będziemy mogli robić wspólnie, razem, no jakoś też blisko księdza biskupa Stanisława przez tyle lat, no ale to wiadomo, w takim charakterze posługi, no jak to kapłan przy biskupie, a z księdzem prałatem Jackiem na wszystkich możliwych płaszczyznach współpracy, no jeszcze kiedy był rektorem, a potem już kustoszem, więc to są takie początki. A potem sam moment święceń, oczywiście też jeszcze kontekst stwarza, to chciałbym podkreślić, bardzo taki dobry dla mnie, wspólnota kursowa. To był bardzo mały rocznik, dlatego że tam było 7 diakonów, 2 właśnie doszło, ksiądz Paweł wspomniany i ja, i nas wyświęconych było na kapłanów 9 wtedy, ale ze strony tej wspólnoty, tego rocznika doświadczyłem też bardzo wiele życzliwości. Zostałem przyjęty tak dobrze i za to jestem wdzięczny wszystkim moim współbraciom. Ja potem trochę niestety tę wspólnotę jakby, to przyznaję się, zaniedbałem w takim sensie, że nie miałem też takiej możliwości, żeby uczestniczyć w spotkaniach kursowych, to się trochę wiązało z pracą w radiu, no ale to tam są takie szczegóły. W każdym razie za to też jestem bardzo wdzięczny, bo też mogłem być nieprzyjęty, mogłem być odtrącony, jakiś taki obcy. Zupełnie dalsza historia to jest to, jak udało mi się wejść w diecezję, no to za sprawą pracy w radiu, ale to na razie o tym nie mówię. Póki co właśnie ta wspólnota, potem pamiętam rekolekcje przed święceniami, przeżywaliśmy je w Dobieszczyźnie, to był wtedy dom sióstr salezjanek. Ksiądz Władysław Koska, profesor z Poznania, prowadził te rekolekcje i sam dzień piękny, słoneczny, taki trochę oszołamiający. Przeżyłem te święcenia głęboko, natomiast też miałem tę satysfakcję i radość, bo święcenia były w czwartek 27, a w sobotę 29 maja moi koledzy kursowi z kolei z Bagna zostali dopiero po 2 dniach wyświęceni na kapłanów. Pojechałem do Trzebini koło Krakowa na tę uroczystość i jako ksiądz nakładałem już na nich ręce. No więc taki jest przedziwny splot tych różnych okoliczności, ktoś powie przypadki, wybory, decyzje, może nawet błędy, że się ktoś idzie tam, cofa. Dzisiaj w tym wymiarze nie mam w ogóle poczucia, że to był błąd. To był jakiś rodzaj obdarowania, to było coś, z czego potem mogłem i do dzisiaj mogę czerpać. To jest troszkę nawet inne, nie chcę kompletnie powiedzieć, że mam lepsze, ale inne spojrzenie na Kościół, dlatego że no jednak trochę szersze mimo wszystko niż takie spojrzenie typowo diecezjalne. No już nie wspomnę o kontaktach, różnych znajomościach z ludźmi, którzy dzisiaj pracują na całym świecie, więc na pewno inne, dobre i piękne mają koledzy, którzy byli wyświęceni i przygotowani w Poznaniu tylko, jako w kaliskim seminarium, ale wiemy, że to było wtedy w Poznaniu, ostatni rok tylko w Kaliszu. Myśmy byli pierwszym rocznikiem, który zasiedlił, że tak powiem, budynek nowego seminarium. To był 1998 rok i wtedy był ten pomysł właśnie, że przyjęci zostali ci, którzy przyszli na pierwszy rok do formacji seminaryjnej w kaliskiej diecezji i rocznik diakonów pierwszy, który nie mieszkał u ojców jezuitów, tylko właśnie w seminarium przy Złotej 144.
Księże prałacie, na pewno to wszystko było po coś. To jest też niesamowite, bo Pan Bóg nas nieustannie zaskakuje. My dziś tę rozmowę nagrywamy na plebanii przy parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej w Ostrzeszowie. Powrócimy do tego dnia 27 maja 1999 roku. Po święceniach kapłańskich otrzymał ksiądz dekret, który kierował księdza na placówkę wikariuszowską właśnie tutaj do ostrzeszowskiej Fary. Był ksiądz tutaj wikariuszem przez krótki okres czasu. Dzisiaj jest ksiądz proboszczem tej parafii. No właśnie, taka Boża niespodzianka chyba.
No to zupełnie jest przedziwne. Po pierwsze, najpierw bardzo się ucieszyłem, no bo rzeczywiście to, co było jakimś rodzajem motywu, dla którego się przeniosłem, się stało. To znaczy zostałem kapłanem i zostałem posłany na parafię piękną, do dobrego proboszcza, o którym zawsze było wiadomo, że no jest takim dobrym przykładem dla kapłanów, ksiądz dzisiaj już świętej pamięci, Stefan Szkaratkiewicz. No ale tu byłem rzeczywiście bardzo krótko. To było takie dziwne, bo najpierw właśnie ta satysfakcja, że to jest to, o czym człowiek myślał i chwila potem a ten pstryk i właściwie wróciło to, od czego uciekłem. Więc zawsze teraz mówię, Pan Bóg ma naprawdę poczucie humoru i potrafi nas tak poprowadzić, że potem się sami śmiejemy z tych swoich pomysłów, różnych rozwiązań. I tutaj też tak było. Rzeczywiście tutaj zacząłem posługę wikariuszowską w lipcu 99 roku. Cały lipiec byłem na miejscu. Ksiądz prałat wtedy powierzył mi, żeby na wikariacie tam trochę wyremontować łazienkę. On się śmieje, że to taki rodzaj, jakbym herb miał, to by może musiał mieć jakiś rodzaj łazienki w herbie, bo to była łazienka. Potem wszyscy moi koledzy byli na zastępstwach w parafiach różnych, poświęceniach. Ja zostałem skierowany do Lutogniewa, do pomocy w przygotowaniu koronacji Matki Bożej Pocieszenia, która miała miejsce w sierpniu, 29 sierpnia tegoż roku, do pomocy księdzu kanonikowi, dziś też świętej pamięci, Zygmuntowi Krysmalskiemu. To była wspaniała przygoda, no ale liczymy ten czas, więc tutaj tylko ten miesiąc, bo potem cały miesiąc byłem właśnie tam w Lutogniewie i wróciłem tutaj, zaraz wrzesień, szkoła, zajęcia, no i szybko się to skończyło, bo zdaje się 22 poprosił mnie do siebie, zawezwał ksiądz biskup Stanisław, powiedział wtedy o sytuacji w radiu i ja to przyjąłem jako rodzaj takiego zaproszenia, że no będę sobie tutaj wikariuszem i tam coś może do tego radia, bo ksiądz biskup powołał się na te moje doświadczenia od salwatorianów i nagle się okazuje, że ja mam się tu stąd wynieść i tam przeprowadzić z powrotem do tego miejsca, z którego się przed chwileczką wyprowadzałem. Usiąść przy stole z moimi przełożonymi, wychowawcami. No nie było to takie proste. No i rzeczywiście gdzieś tam chyba 27 czy 8, nie pamiętam już dokładnie, ale września, tydzień po tej rozmowie, to się stało. No myślałem sobie, co ja tam będę robił. Pamiętam, że wyciągnąłem sobie książki do nauki języka włoskiego, bo się tam uczyłem go wcześniej. Mówię, to będę się uczył, co tu robić w takim radiu? Godzina radia? To tak jak je wyłożyłem, to w jakimś czasie je szybko schowałem, bo wiedziałem, że to nie za bardzo jest czas na to, żeby się uczyć języka. Nie to, żebym nie chciał, tylko że nie było czasu. To przedziwne. A to, że się potem tak jakoś złożyło, to zupełnie tego nie mogę pojąć, że znów gdzieś to koło się zakręciło i tutaj się znalazłem jako proboszcz. Rzeczywiście przejmując tę parafię po księdzu prałacie Stefanie Szkaratkiewiczu, który odszedł na emeryturę, no ale niestety długo się nią nie cieszył, zmarł. I to oczywiście, co otrzymałem, no jest wielkim dobrem tutaj teraz przez te lata. Staramy się to jakoś kontynuować i ciągnąć. Więc to są te niezbadane Boże wyroki, ale to wszystko jest ubogacające. Jakiś na pewno niezwykły epizod na przestrzeni 25 lat, no to jest jednak ten miesiąc w Lutogniewie. To jest coś, czego nigdy nie zapomnę. Tam się nauczyłem jakiejś takiej innej jeszcze miłości do Matki Bożej. To nie był łatwy miesiąc dla młodego księdza, który tam powiedzmy, taki nowo wyświęcony ksiądz może. Tam trzeba było dosyć dużo rzeczy robić, takich podejmować decyzji, gdzieś to się tam jakoś udawało robić, potem to przeniesienie. Ale ten miesiąc był wspaniały, to było naprawdę coś wyjątkowego. No a potem radio.
Księże Prałacie, 3 miesiące bycia wikariuszem, później 16 lat posługi w Radiu Rodziny Diecezji Kaliskiej jako dyrektor tej rozgłośni. Świętuje ksiądz prałat 25-lecie kapłaństwa i większość kapłańskiego życia, bo 16 lat spędził ksiądz w Radiu Katolickim, pełniąc funkcję dyrektora. Z perspektywy czasu, jak ksiądz prałat ocenia ten czas, bo myślę, że on też bardzo mocno owocuje w kapłańskim życiu, w tych przedsięwzięciach, które teraz ksiądz prałat dokonuje tutaj w Ostrzeszowie, czy jeszcze kilka lat temu wcześniej w Sycowie, gdzie ksiądz także był proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
Ksiądz dyrektor się nie obrazi, ale nie żałuję nic z tego, co tam było dobrego, bo oczywiście mogły być złe rzeczy i to może tak, to żałuję, ale nie żałuję tych lat, ale wrócić bym nie chciał tam. No to jest inna rzecz, że ksiądz Mateusz mnie tam nie wpuścił, to jest osobny temat, ale to żartem. Natomiast to jakby obrazuje moje nastawienie do tego, co było w te 25 lat. To znaczy ten czas był niezwykły, wyjątkowy, rzeczywiście troszkę taki ekskluzywny, no bo jak od 26 roku życia do ciebie mówią dyrektor i tak dalej, no można się też popsuć, zmanierować. Wiele rzeczy, które przeżywałem, no dla większości księży było to niedostępne. Uczestnictwo w różnych spotkaniach, wydarzeniach, obserwowanie tego, jak się tworzyła diecezja, bo to ciągle przeżywałem, no, jak była młoda diecezja i tak dalej. To była ta fascynacja, także tą posługą choćby księdza biskupa Stanisława, to towarzyszyło z mikrofonem, z aparatem fotograficznym. Wiele takich okresów takich wyjątkowych, które się wyryły szczególnie w pamięci. No, bez wątpienia z tych 16 lat absolutnie wyjątkowe to były lata, kiedy była peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej diecezji, ale przecież także i peregrynacja i misje Miłosierdzia Bożego związane z obrazem Miłosierdzia Bożego, który wędrował po całej naszej diecezji. No i wiele, wiele innych i kongres eucharystyczny, zakładanie kaplic, adoracji, która jedna z nich jest tutaj teraz w tej parafii, gdzie jestem proboszczem. Wiele różnych i ciekawych rzeczy, więc to były rzeczy wspaniałe, ale gdybym, mówiąc znowu tak trochę prowokacyjnie, umarł jako dyrektor radia, to dzisiaj mógłbym powiedzieć, że nie do końca bym wiedział, co to znaczy być księdzem. To znaczy to kapłaństwo, które się potem mi objawiło w posłudze proboszcza, najpierw w Sycowie, który pozdrawiam, to przepiękna, kochana parafia, no to takie też trochę zawsze dziecko pierwsze, jeśli się jest pierwszy raz proboszczem, trochę trzeba też się nauczyć i liczyć na wyrozumiałość ludzi i tam wszystko otrzymałem od tych ludzi, naprawdę. Potem, co się stało też i w Ostrzeszowie, to dopiero pokazało mi taki wymiar pasterski, który jest gdzieś szczególnie ważny w kapłaństwie, to znaczy być pasterzem. Jednak zarządzanie radiem, tworzenie radia, przy całym uroku tego wszystkiego takim ciekawym, to jednak jest coś innego. Znów nie mówię, że złego, gorszego, czy po prostu inne, a to, co jest właśnie w kapłaństwie, w posłudze proboszcza, to jest coś zupełnie innego i zdaje się, że no jednak głębszego. W radiu, to ksiądz Mateusz dobrze wie, towarzyszy nam jednak jakiś rodzaj przygodności. Wiele rzeczy jest na chwilę. Spotkania są jednorazowe. Kogoś się spotyka, już się go nigdy nie widzi. Rozmowa jedna, trochę nawet interesowna, bo potrzebujemy audycję, bo program, bo nagranie i tak dalej. A w parafii już wszystko jest inne. Są ludzie, ciągle ci sami, przez wiele lat trzeba z nimi być, rozwiązywać problemy. Ja nie można powiedzieć, dobra, będę pamiętał, on przyjdzie na drugi dzień, pyta, pamiętał ksiądz? Nie, no, w radiu tego nie ma. Więc tamto niezwykłe, niesamowite, już nie wspomnę o ilości ludzi, ile człowiek poznał w radiu, ile też miejsc nawiedził, całą diecezję, wszystkie parafie, no potem pielgrzymki, ile miejsc na świecie mogłem być i to są też rzeczy takie piękne, rzeczywiście piękne. Nigdy nie przestanę dziękować za to, że to było. Może trochę za długo, nie wiem, tak mi się wydaje. No ale okej, w którymś momencie właśnie był ten pas Syców, no i teraz właśnie to.
Nie tak dawno świętowaliśmy 25-lecie Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Nazajutrz po tej uroczystości udaliśmy się na kawę do księdza biskupa seniora Stanisława Napierały, którego serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca razem z księdzem Leszkiem. I ksiądz biskup wtedy powiedział, że jeżeli ja bym był jeszcze biskupem, to ksiądz Szkopek byłby nadal dyrektorem Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Ale pamiętam tą decyzję księdza biskupa Edwarda Janiaka, który no właśnie zaproponował księdzu prałatowi probostwo w Sycowie i wtedy też powiedział, że miejsce księdza diecezjalnego jest na parafii, wśród ludzi. Wiem, że było ciężko odejść po 16 latach, bo też towarzyszyłem księdzu prałatowi w tym właśnie odchodzeniu z radia, ale później widziałem, jak ksiądz prałat bardzo szybko odnalazł się na parafii wśród wiernych i to jest rzeczywiście prawdziwa teza, że miejsce księdza diecezjalnego jest na parafii, prawda?
Tak, to też z innej uroczystości, kiedy wprowadzany był w urząd proboszcza ksiądz Maciej, ksiądz prałat Maciej Jóźwiak w Koźminku, to też pamiętam, jakoś tak chyba byłem na tej uroczystości, pamiętam, że ksiądz biskup wtedy był ksiądz biskup Stanisław i wiemy, tyle lat towarzyszył jako kapelan. Jakby pozycja, takie to uznanie też, no oczywiście on to wypracował swoją taką szczególną osobowością, ksiądz Maciej, ale wtedy ksiądz biskup też powiedział, mówi, te wszystkie urzędy, kurie, stanowiska i tak dalej, mówi, ale najważniejsze, jak ksiądz może w którymś momencie o sobie powiedzieć proboszcz. No i to jest. Natomiast pozdrawiam księdza biskupa Stanisława i cieszę się tym takim uznaniem tego, co robiłem, ale jednocześnie wiem, że dzisiaj szczęśliwy jestem z tego powodu, że było tamto, a jest to. To tak jakby komentując tę sytuację. Zdaje się, że tak będzie jeszcze w sposób, nie chcę tutaj być jakimś prorokiem, ale w sposób wymuszony, że wiele rzeczy, które robili kapłani, myśleliśmy, że tak musi być. Będziemy musieli odkryć, że to jest przestrzeń dla też bardzo dobrej, kompetentnej, profesjonalnej obecności świeckich w Kościele, a my, no, księża, którzy zostaną, bez wątpienia będziemy musieli całym sercem oddać się w to, gdzie nas nikt nie zastąpi, gdzie nam potrzebne jest to wszystko, co przynosi ze sobą kapłaństwo. Więc to jest taki próg, na którym gdzieś stoimy i czujemy, że tak jest. Ktoś powie, że to jest kryzys. Nie? Po prostu taka droga, tak Kościół się objawia teraz w tym czasie. Ja nie myślałem, że dożyję właśnie przez 25 lat takiego momentu, ale no wszyscy widzimy, że to jest. I mówię, no super, posługa na przykład księdza Mateusza w radiu, w telewizji, ekstra, ale pewnie za chwilę jeszcze bardziej będzie ksiądz Mateusz potrzebny jako kapłan. Ale na szczęście mieliśmy te lata, gdzie mogliśmy też wielu ludzi przygotować do tego, żeby oni nie jako dziennikarze, tylko jako dziennikarze, ludzie Kościoła podejmowali te dzieła, które w istocie mają mieć ten pierwszy wymiar ewangelizacyjny, mają być tym wspomaganiem wszystkich innych działań. Wcześniej mówiliśmy, że są tradycyjne, te są może nowoczesne. No dzisiaj no, radio już nie jest czymś takim wyjątkowym, ale jest ważnym narzędziem, więc pewnie to się jeszcze pod tym kątem bardziej spolaryzuje i stanie się jasne, że tamto nie tylko, że mogą, ale robią to bardzo dobrze świeccy, a my będziemy właśnie w tej posłudze kapłańskiej, tej, która jest no, niezastąpiona przez nikogo.
Księże prałacie, chcę zapytać o takie najpiękniejsze chwile w kapłaństwie, szczególnie w byciu proboszczem. Jeżeli dobrze liczę, to 9 lat jest ksiądz proboszczem. Wcześniej Syców, teraz Ostrzeszów i zarówno w Sycowie, jak i tutaj w Ostrzeszowie była konsekracja kościoła. To jest chyba coś najpiękniejszego dla proboszcza, że właśnie dana świątynia, dany kościół zostaje całkowicie oddany i dedykowany Panu Bogu. To jest wielka łaska. Niektórzy może byli proboszczami przez 50 lat, ale nigdy nie mieli takiej łaski, że uczestniczyli w konsekracji danego kościoła, gdzie pełnią posługę proboszcza.
No, takim farciarzem chyba trochę jestem, tak mi się wydaje. I był taki czas, że mówiłem nawet publicznie, wobec nawet biskupów, że jakby była taka możliwość, żeby trzeba było budować kościół, to ja bym chciał kiedyś wybudować kościół. No ale w takim sensie ścisłym mi się to nie udało. I nagle Syców, kościół, który oczywiście pięknie wybudowany przez księdza brata Marka Otrębę, potem wykańczany jeszcze przez już nieżyjącego świętej pamięci księdza Jurka Kaniewskiego, potem rok jeszcze był ksiądz Dariusz Smolnik proboszczem, no i ja. I nagle taka pewność, że należy ten kościół konsekrować, że jest wybudowany, wyposażony, potem doposażyliśmy, co jeszcze trzeba było. I taka pewność, że to jest miejsce, które trzeba konsekrować, czyli oddać całkowicie Panu Bogu. To taka była trochę szybka akcja, ale niezapomniana, absolutnie niezapomniana. Przygoda zaangażowania ludzi w to, takie też i od strony organizacyjnej i duchowej, można by powiedzieć taki sprint, żeby to zrobić, bo to pomysł, żeby to rzeczywiście zrealizować, to był maj 2018 roku, a realizacja 29 czerwca, więc półtora miesiąca, ale zrobiliśmy nieprawdopodobne rzeczy. Byliśmy, myślę, duchowo też pięknie przygotowani do tego. Do dzisiaj ludzie pamiętają to wydarzenie. To była ta konsekracja. No, a potem tutaj dwa wydarzenia właściwie, bo poza wszystkimi innymi rzeczami, które tutaj trzeba było zrobić no i udało nam się zrobić w tej parafii, jednym z takich wyzwań był kościół w Olszynie. To było dwie drogi, a jedna była pewniejsza. To znaczy, że ten kościół był w taką ruinę, że się nie da go odbudować. No i co wtedy? Podjęliśmy się jednak takiego dzieła ratowania tego kościoła. Najpierw myśleliśmy, że będziemy go remontować. Potem, kiedy zaczęły się prace, jednocześnie w tym samym momencie wybuchła pandemia, nie było możliwości, żeby niektóre formalne rzeczy, nie wiem, czy powinienem mówić o tym publicznie, ale pewne formalne rzeczy tak precyzyjnie jak w zwykłym czasie uzgadniać, na przykład konserwatorskie. Mieliśmy wszystkie dokumenty, pozwolenia i tak dalej. Potem realizacja przynosiła ciągle niespodzianki. W normalnym układzie trzeba było za każdym razem wszystko konsultować. W pewnym momencie się zorientowaliśmy, że my ten kościół wybudowaliśmy od nowa. Zupełnie nowych fundamentach, oczywiście identyczny z całkowitym też zachowaniem tego projektu, który był przygotowany dla remontu. On oprócz całej tej warstwy zabytkowej, która w środku została zachowana, ołtarze i tak dalej, to jako bryła no jest zupełnie nowym kościołem, więc trochę można powiedzieć, że udało mi się ten kościół z parafianami tutaj w Ostrzeszowie wybudować. Rzeczywiście to się stało błyskawicznie, bo to trwało 6 miesięcy. Potem oczywiście kolejne miesiące odnawialiśmy, restauracja była tych poszczególnych ołtarzy, zresztą przepięknych, wspaniałych, wszystko nabrało nowego blasku. I ta świątynia, ona ma status poświęcenia, to znaczy w takim sensie, no dzisiaj konsekrację określa się mianem poświęcenia, ale a to jest świątynia poświęcona, w takim sensie niekonsekrowana, no ale rzeczywiście oddana Panu Bogu z tym takim obogaceniem i walorem, że tam nie był przechowywany Najświętszy Sakrament, dlatego że no, stan tego budynku był tak fatalny, że tam nie wolno było przechowywać Najświętszego Sakramentu od któregoś momentu, właśnie od, no nie wiem dokładnie, od 29 października 2020 roku jest przechowywany Najświętszy Sakrament, zapalona wieczna lampka. To jest coś pięknego. Potem w lipcu następnego roku ksiądz biskup Damian już dokonał tego wspomnianego poświęcenia, ale nie wiem, no może to mi nie będzie już dane. Ja tak troszkę naprowadzam ludzi na to, żeby jeszcze tam parę rzeczy dopracować i doprowadzić do konsekracji tej świątyni. Niektórzy mówią, że takich kościołów, bo to jest kościół nie murowany, tylko w stylu muru szachulcowego, wybudowany, się nie konsekruje, ale zdaje się, że to nieprawda. W każdym razie, no to mamy za sobą, a potem jeszcze taki moment, który też myślałem, że mi się nie uda go zrealizować, ale znów dzięki parafianom to stało się możliwe. Kiedy przyszedłem tutaj do Ostrzeszowa, to pierwsze, co zauważyłem, chodząc do kościoła z probostwa, data, która jest wypisana na bruku, 1623. Z drugiej strony kościoła, ale tam rzadziej chodziłem, jest 1353, to jest fundacja kazimierzowska fary jako takiej, ale wiemy, że fara w pewnym momencie się zapaliła, przewróciła, jedna ściana całkowicie, zapadł się dach, więc trzeba było ją odbudowywać. On był na tyle zniszczony i na tyle odbudowany, że uznano, że trzeba go rekonsekrować. I to było w 1623 roku, więc rok temu mieliśmy 400-lecie tej rekonsekracji i od samego początku nosiłem sobie takie przekonanie, że no wiadomo, kościół jest konsekrowany, więc nikt nie będzie go jeszcze raz konsekrował, ale ksiądz prałat Stefan tutaj przepięknie odnowił farę i między innymi zainstalował ołtarz kamienny, taki jak jest wymagany też do świątyni, gdzie ołtarz powinien być konsekrowany. I wiedziałem, że on nie jest konsekrowany. I od samego początku nosiłem sobie taką myśl, że jakby się udało, to na to 400-lecie rekonsekracji świątyni zrobimy konsekrację ołtarza. Potem no niestety moje zdarzenia te chorobowe i tak dalej powodowały, że ja się jakby przestałem o tym myśleć, że nie byłem pewien, czy to w ogóle jest możliwe, czy damy radę, czy ja dożyję i tak dalej. Potem nagle taki zryw i to, co przeżyliśmy rok temu tutaj w parafii, właśnie ten przygotowanie tego jubileuszu, odkrycie właśnie tego kościoła, pewnych faktów też historycznych, to wszystko, co potem szukaliśmy o tym kościele, wydawnictwa, publikacje, jeszcze przygotowujemy kolejne wydawnictwo takie, które jest pokłosiem tego jubileuszu, więc no mam na swoim koncie, że tak powiem proboszczowskim, jeszcze ten moment konsekracji ołtarza. A znowu jakby umiłowanie tych gestów mam z lat radiowych, dlatego, że z tych wszystkich lat wiele razy mogłem uczestniczyć właśnie w porządku takim właśnie z mikrofonem i z aparatem fotograficznym podczas wszystkich konsekracji, czy świątyń, czy ołtarzy w kościołach w diecezji. I miałem pewność, że to jest jedna z najpiękniejszych liturgii. Zawsze mówię sobie, gdybym tak kiedyś raz mógł takie coś przeżywać, jakby będąc, nie wiem, trochę gospodarzem takiego wydarzenia. No i to jakoś Pan Bóg takie marzenie też spełnił.
Księże prałacie, mówiliśmy przed momentem o tym, co było i cały czas jest radością w kapłańskim życiu, w kapłańskim posługiwaniu, ale to nie jest też tajemnicą, że od kilku lat zmaga się ksiądz prałat z krzyżem choroby, krzyżem cierpienia i pewnie ksiądz prałat też wie, że to cierpienie jest po coś, prawda?
Bez wątpienia. No, ciężka choroba, no bo nowotwór, diagnoza, która była dla mnie zaskoczeniem, no jak się ma 40, tam powiedzmy 8-9 lat, to no i zasadniczo uważa się za człowieka zdrowego, no to taka informacja prosto w oczy, że się ma przed sobą 3 miesiące życia, no to jest taki szok. To znów jest coś, co trzeba podkreślić. Mnie się to udało przyjąć, powiedział, nie wiem jak to określić, ale bardzo dobrze. Można powiedzieć, że do pewnego stopnia nawet się nie przejąłem tym za bardzo. Teraz się tylko zastanawiam, czemu ja tak długo żyję. Ale wtedy, dlaczego tak było? No, jestem pewien, bo byłem otoczony nieprawdopodobną rzeszą ludzi i siłą modlitwy. To znaczy, wiadomo, parafia, no ale też i ta historia, którą mi ksiądz Mateusz przeżywa, ja miałem... No gdzieś trochę jesteśmy osobami, można powiedzieć, publicznymi, tak? Czyli nasze to choćby ta historia, pierwsze czwartki, Radio Maryja, Telewizja Trwam, nagle się okazuje, że tam się też ludzie modlą, że na Jasnej Górze. Dla mnie to niepojęte, no sobie skąd mi to jest dane, że tak jest. Tutaj do dzisiaj w parafii są te takie Jerycha, ludzie się zgromadzili właśnie w takie wspólnoty i modlą się dzień i noc w mojej intencji. Do dzisiaj od czasu do czasu dostaję SMS w nocy, na przykład do drugiej ruszamy. Ktoś zaczyna modlitwę w mojej intencji, więc ja już, no nie to, że ja zapomniałem o chorobie, bo nie mogę zapomnieć, bo ona jest, ale no powiedzmy jakby nie śmiem liczyć na to, że ludzie dalej pamiętają, a pamiętają. I kiedyś nawet z bratem teraz wracaliśmy ze szpitala i on mówi, wiesz co, tak prawdę mówiąc, to kiedyś tam ludzie cię dopytywali, czemu nie ma cudu, bo modlili się o cud uzdrowienia, ale prawda jest taka, że cud jest, no bo jak profesor w Poznaniu mówi wyraźnie, mówi, proszę księdza, Bożego Narodzenia, proszę nie planować, a to był wrzesień, więc no to może jak nie 3 miesiące, to może 6, a jak nie 6, to może 9, no ale jak ja już przeżyłem trzecie Boże Narodzenie i oczywiście jestem chory, to nie jest to sytuacja, że można pozbyć się tego nowotwora, ale jakby nauczyłem się z tym żyć. Natomiast, no, ksiądz pyta o ten jakby rodzaj zysku z tej choroby, to jest. Ja myślę, że wiele rzeczy dzieje się w parafii na mocy tego właśnie doświadczenia takiej słabości, no, też nie chcę jakby stawiać siebie w centrum tego całego wydarzenia, ale to troszkę tak jest. Ten słaby proboszcz wygenerował też i cały szereg takich tych poruszeń modlitewnych, ale też i takiej odpowiedzialności za różne odcinki pracy, że tutaj no, w tym czasie coś tam było uruchomione, nie? Remontowaliśmy dom katechetyczny, trzeba było go potem zagospodarować, potem wojna, Ukraińcy, nie wiem, mamy pomoc ubogim co miesiąc, półtora, to nic nie stanęło, a wręcz odwrotnie, niektóre rzeczy działają dużo lepiej. Ludzie wiedzą, proboszcz jest w szpitalu, a my robimy i wyślemy zdjęcie proboszczowi, jak żeśmy byli tutaj na przykład, nie wiem, z ubogimi albo tam takie czy inne spotkanie. Taki duszpasterski zysk to jest taki, że nauczyłem się ja rozmawiać, a ludzie przestali mieć opór, żeby na przykład o swojej chorobie mówić do księdza. Zwykle się nie porusza tego tematu tak od razu i człowiek nawet nie ma pojęcia, że w biurze parafialnym siedzi ktoś, kto, nie wiem, 3 lata jeździ na chemię i zmaga się z ciężką chorobą. Jak to się stało, to ci ludzie, nie to, żeby się przyszli chwalić, tylko mówią, ksiądz, ja też to mam, nie? I to tyle lat, i tak to wygląda. I no to jest jeszcze jeden taki walor, który zauważyłem i sobie to bardzo cenię, że się ludzie też potrafią otworzyć właśnie pod wpływem tego, że no w jakimś sensie coś nas brata, tak? Czyli ta choroba, no bo choroba, ale brata. No i wiele pewnie innych rzeczy. No oczywiście są też pewnie minusy, no wiele rzeczy, które mógłbym chciał jeszcze zrobić. No też patrzę na wszystko z jakąś ostrożnością, na czas do przodu. Mówię, raczej przyjmuję ten dzień, który jest. Za dużo do przodu nie planuję, ale to już jest jakby takie marginalne. Jest to doświadczenie szczególne, No już pomijałem to, co się dzieje też w szpitalu, spotkania z ludźmi, wieloma ludźmi. No niestety także i to doświadczenie ostatnie. Osoba, która mi tak bardzo pomogła, pani profesor, już dzisiaj świętej pamięci, Elżbieta Starosławska, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Świętego Jana z Dukli w Lublinie, niespodziewanie nagle też zmarła. No i jest to też tajemnica. Ona, która taka pewna była zawsze w stawianiu takiej tezy, żeby człowiek miał nadzieję, że trzeba walczyć, że zwyciężać, nagle przychodzi wiadomość, nie żyje. No ale to jest jakby kondycja człowieka w ogóle. A jednak mimo wszystko, jak się coś takiego stanie w odniesieniu na przykład do takiej osoby, no to jakoś to zaskakuje, więc to jest takie doświadczenie ostatnich tygodni. Trudne, powiem szczerze, jest to jakiś rodzaj osierocenia takiego, bo czułem w niej taką niezwykłą osobę, wsparcie, które było potrzebne, żeby walczyć. I teraz muszę się pozbierać na nowo, żeby no, gdzieś tam jakoś dalej w tym trwać.
Księże Leszko, jeżeli ksiądz prałat pozwoli, to jeszcze na moment cofniemy się do tego dnia 27 maja 1999 roku. Każdy ksiądz neoprezbiter przygotowuje obrazki prymicyjne i tam jest też hasło prymicyjne. Jakie hasło ksiądz wybrał właśnie wtedy, 25 lat temu i dlaczego akurat takie słowa i czy one dzisiaj są nadal aktualne?
To jest jedno z bardziej kłopotliwych pytań, dlatego że nie mogę znaleźć żadnego swojego obrazka prymicyjnego. A pamiętam, że nosiłem sobie myśl o dwóch cytatach, ale jeśli ostatnio nie znalazłem też żadnego tego obrazka, to przyznam się do tej myśli, którą do dzisiaj pamiętam i wydaje mi się, że to właśnie ten cytat był na obrazku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Nie wiem, jak to się stało, że akurat to, no ale jednak skoro po 25 latach, nawet nie mogąc dzisiaj odnaleźć takiego swojego obrazka prymicyjnego, to jest w moim sercu. To znaczy, że to musiało być coś bardzo ważnego. To się rodziło raczej jednak w bagnie jeszcze tam, kiedy byłem u salwatorianów. Pamiętam, że obrazki też miałem przygotowane w takim kluczu graficznym razem z kolegami stamtąd, więc trochę to jeszcze tak łączyło mnie tutaj w diecezji i tam pewne motywy stamtąd. No wtedy osoba, wtedy jeszcze nie błogosławionego założyciela z salwatorianów, ojca Franciszka Jordana, dzisiaj już jest błogosławionym. Ja tę postać bardzo poznałem, dlatego że między innymi przygotowywałem do wydania jego pisma duchowe. To kilka rodzajów, to było to dziennik, ale też i listy, i testament duchowy. Kilka takich wydawnictw, pamiętam, to były te lata 93, 4, 5, kiedy to się pojawiało. Ja to wszystko miałem przeczytane po 10 razy, dlatego że nanosiłem korektę przed wydawaniem tych książek, więc to wszystko znałem. Doczekałem właśnie, no bo to zupełnie niedawno była ta beatyfikacja. Mój kolega z seminarium był tym, który przedstawiał wobec kardynała w Bazylice na Lateranie osobę ojca założyciela, więc to gdzieś tam we mnie też jest. Na pewno gdybym miał sięgnąć po jakąś myśl z tamtego środowiska, no to po głowie zawsze chodzi mi to zawołanie, które jest najbardziej takie spopularyzowane, właśnie ojca Jordana, błogosławionego. Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna lub nie kocha Jezusa Chrystusa, nie wolno ci spocząć. Ale to jest chyba to samo, bo to jest jakiś rodzaj takiego marzenia, które powinno chyba być w każdym księdzu, do takiego swoistego maksymalizmu, to znaczy zrobić wszystko, zrobić ile się da, no ale mieć świadomość, że to jednak jest dzieło Boże w nas, bo jak będziemy wszystko zrobię, ale ja, no to nie ma tam nic z Ewangelii, ale jak nam się o ile częściej przypomina to, że to jeśli się dzieje gdzieś tam przez naszą posługę, a jest to dzieło Pana Boga, no to o to chodzi. Więc jeśli chodzi o ten obrazek, to na pewno, znaczy jest na 95%, jestem przekonany, że to były właśnie te słowa z Pawłowego Pisma. Wszystko mogę tym, który mnie umacnia.
Księże prałacie, na zakończenie może warto pozdrowić te wszystkie osoby, które gdzieś spotkały księdza na tej kapłańskiej drodze. Myślę, że księży i braci salwatorianów, właśnie początki tutaj, posługi wikariuszowskiej w Farze, później 16 lat bycia dyrektorem w Radiu Rodzina, diecezji kaliskiej, Syców, no i wreszcie z powrotem Ostrzeszowska Fara, takie słowo właśnie do tych, których Pan Bóg postawił na księdza kapłańskiej drodze.
No więc to jest nie sposób, żeby pozdrowić imiennie. Tak jest nasze życie. Chociaż no, są księża, którzy mają bardziej takie zawężone, to też nie jest pejoratywne określenie, po prostu żyją w jakimś mniejszym środowisku. Ale to ksiądz Mateusz wie i ja też wiem. No, ta wielość ludzi, choćby w radiu, no, to przerasta moje możliwości. Do tego stopnia, że mam w tej chwili w telefonie komórkowym 3800 numerów telefonów i naprawdę przeglądam, kiedyś coś tam szukałem i tak przeglądałem, nie mogę niektórych osób skojarzyć. To jest tak dużo i mam imię i nazwisko, mówię, nie wiem, kto to był, w jakim kontekście. No to jest akurat brzydkie wyznanie, ale znów trzeba się posłużyć tym słowem z tego obrazka, czyli wszystko, czyli pozdrowić wszystkich, nawet których dzisiaj nie potrafiłbym skojarzyć. No bywa, że czasem się spotyka kogoś na ulicy, ktoś podchodzi i mówi dzień dobry, szczęść Boże, cześć. Tak, ale to jest rodzaj tej obfitości, której doświadczyłem także właśnie w kontaktach z ludźmi. Oczywiście jak pozdrowienia, to słowo takiej wdzięczności dla rodziców, nie żyje ani mama, ani tata, ale to bez wątpienia gdzieś dom, rodzina sprawiły, że dzisiaj jestem tu, gdzie jestem i że jestem księdzem, to pewnie, że dzieło Boże w człowieku, ale no, odczytuje się to w domu, miałem taki dom. I za rodziców dziękuję, pozdrawiam moje rodzeństwo, moją siostrę, mojego brata, ich rodziny. No i oczywiście szeroko rodziny, a potem no rzeczywiście te środowiska, no to salwatoriańskie, naprawdę. Był taki czas, że była taka cisza, tak jakby, no bo był, odszedł, ale potem się udało nawiązać taką dobrą więź z niektórymi. Często nawet lubię tu zapraszać moich czy kolegów, czy nawet profesorów, czy tu się pojawiają, czy nowe rekolekcje głoszą, więc mam okazję sięgać do tego. Takim jakimś no, rodzajem dumy, którą przeżywam, to jest to, że mogłem w tym samym czasie być pod jednym dachem, kiedy ojcem duchownym w Bagnie był ksiądz Krzysztof Wąs, dzisiaj dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. No to jest taka postać niezwykła, szczególna, jakoś też czuję, że kawałek serca też ukształtowało to jego posługiwanie jako ojca duchownego. No a potem po kolei właśnie i ten Ostrzeszów wcześniej i radio, no tutaj no to ogromna rzesza ludzi, potem wiadomo Syców, znowu Ostrzeszów. Tak, mnóstwo ludzi, za wszystkich dziękuję, wszystkich pozdrawiam. A tam, gdzie było coś nie tak, to też jeśli jest okazja, to przepraszam za wszystkie te niewłaściwe czy odezwania, czy zachowania, bo pewnie też tak mogło być, ale to, czego doznałem, to właśnie dobro od wielu, wielu, wielu ludzi. To wszystko jest przejaw dobroci Boga.
Księże prałacie, dziękujemy za rozmowę, za poświęcony czas, za to świadectwo kapłańskiego życia. Ja przypomnę Państwu, że naszym gościem był ksiądz prałat Leszek Szkopek, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej w Ostrzeszowie, który w tym roku świętuje srebrny jubileusz kapłaństwa. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę i spotkanie.
Dziękuję i pozdrawiam.